Witajcie. Jeszcze się tylko przygotuję, żeby potem nie szurać. Chciałem dzisiaj skupić się na osobie Pana Jezusa i zastanowić szczególnie nad takim jednym aspektem Jego osoby. Chciałem dzisiaj mówić o boskości Pana Jezusa. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że są trzy osoby boskie, że Trójca składa się z trzech osób. Natomiast dzisiaj chciałem się szczególnie skupić właśnie na jednej z tych osób, na Synu. I myślę, że nikogo tutaj z nas nie trzeba szczególnie przekonywać do tego, że Jezus jest Bogiem. Jest to taka podstawowa zasada naszej wiary. Ale z drugiej strony, właściwie można powiedzieć, od samego początku chrześcijaństwa starano się tą prawdę podważyć. Tożsamość Jezusa, to kim On jest. Tak jak mówię, myślę, że dla żadnego z nas nie jest to ani nic nowego, ani nic, do czego trzeba szczególnie przekonywać, że Jezus jest Bogiem. Natomiast nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję jakoś tak zagłębić się w ten temat i zastanowić głęboko, zastanowić się, co Biblia na ten temat mówi i dlaczego wierzymy w ten sposób, dlaczego wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Może kojarzymy jeden, dwa fragmenty, które gdzieś w tym temacie są z tym tematem związane, ale właśnie dzisiaj chciałem tak troszkę bardziej zagłębić się w to zagadnienie. Dlaczego starano się podważyć tą prawdę boskości Jezusa? To jest taka stara taktyka szatana, którą znamy już właściwie z Ogrodu Eden. Na przykład, kiedy rozmawiał z Ewą, szatan nie podważał wszystkich prawd wiary, które Ewa wyznawała, wszystkiego, w co Ewa wierzyła. Na przykład nie podważał wiary w istnienie Boga, Ewy, czy w to, że to Bóg stworzył świat, że Bóg jest dobry. Tak naprawdę szatan wybrał jedną doktrynę, ale za to fundamentalną. Czy to, co Bóg mówi, rzeczywiście jest prawdą? Czy Bóg jest wiarygodny? I podważając tą jedną doktrynę, doprowadził w konsekwencji do buntu pierwszych ludzi. Co by się stało, gdybyśmy podważyli tą prawdę dotyczącą boskości Jezusa? Wiemy, że Jezus jest postacią centralną w Biblii, jest postacią centralną w historii ludzkości. Zarówno historia ludzkości, jak i Biblia koncentrują się na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus jest obiektem naszej czci i naszej wiary, więc umniejszenie Jego roli i znaczenia również jest taką taktyką szatana, którą możemy obserwować, której przejawy możemy znaleźć w Biblii. Gdyby ta tożsamość, to kim jest Jezus została jakoś zakwestionowana, to rodzi to szereg problemów dotyczących w ogóle spójności Boga i wiarygodności Jego słowa. Zaraz zresztą będziemy czytać różne fragmenty, które o tym mówią i zobaczymy, że jest to duży problem teologiczny, gdybyśmy tą prawdę zakwestionowali. Również pytanie o boskość Jezusa jest tak naprawdę pytaniem, co to znaczy wierzyć w Jezusa, albo co to znaczy wierzyć Jezusowi. Wierzyć w Jezusa, czyli w kogo? Przed chwilą brat wspominał, że wierzymy w to, że musimy się, żebyśmy byli zbawieni, musimy się nawrócić i przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Ale co to znaczy, że Jezus jest Panem? Bo gdyby okazało się, że Jezus nie jest Bogiem, to okazałoby się, że nie jest może taki ważny, jak niektórym, na przykład tym chrześcijanom się wydaje. I rzeczywiście istnieją takie grupy religijne, które zaprzeczają boskości Jezusa. Ja wspomnę o dwóch. Pierwszą z nich, tak chronologicznie pierwszą, są Arianie. To jakby wśród Arian pierwszy raz formalnie i oficjalnie pojawiła się taka herezja. Arianie to jest IV wiek po Chrystusie. Sam Ariusz, założyciel tego stronnictwa, był prezbiterem kościoła w Egipcie, w Aleksandrii. I odrzucił on po prostu boskość, doktrynę o boskości Jezusa i w ogóle doktrynę o Trójcy. I został potępiony na lokalnym synodzie w 319 roku w Aleksandrii i również później na soborze nicejskim w 325 roku. Natomiast drugą taką grupą religijną to są Świadkowie Jehowy. Ich doktryna czerpie z arianizmu Jest to jedna z wielu niebiblijnych doktryn wyznawanych przez tą organizację. I też powiem szczerze, to kontakt z nimi był dla mnie takim bezpośrednim impulsem czy przyczyną, żeby dokładniej przyjrzeć się temu tematowi. Po prostu chciałem mieć w ręce dobre argumenty i samemu upewnić się, jak to jest i co Biblia mówi na ten temat. No i właśnie nie chciałem tego, co gdzieś tam odkryłem, o czym czytałem, nie chciałem tego zostawiać dla siebie, ale chciałbym się tym podzielić z wami, żebyście również, kiedy znajdziecie się w podobnej sytuacji, również mieli takie gotowe argumenty, gotowe jakieś fakty, których można użyć w rozmowie z osobami, które myślą inaczej niż wy, a wiemy, że kontakt ze świadkami Jehowy możemy mieć relatywnie często. Tak jak mówię, tych grup zaprzeczających boskości Jezusa jest stosunkowo dużo, tak naprawdę nie sposób ich wszystkich wymienić. Więc tak, podczas tego, co chciałbym mówić, jeśli chodzi o boskość Jezusa, to chciałbym, żeby jakby były takie trzy części. Pierwsza z tych części to będą po prostu biblijne dowody boskości Jezusa. Druga część to z kolei chciałbym się na chwilę skupić na takich fragmentach przynajmniej pozornie trudnych w kontekście tej doktryny i w jaki sposób można je uzasadnić, czy wytłumaczyć, czy pogodzić z tymi poprzednimi. Natomiast na sam koniec chciałem się chwilkę zastanowić, jakie praktyczne znaczenie, jakie zastosowanie dla nas ma ta prawda. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą część, biblijne dowody boskości Jezusa, to warto przede wszystkim powiedzieć, że Jezus nigdy wprost nie użył takiego sformułowania „jestem Bogiem”. Tak samo jak nigdy nie mówi wprost „jestem Mesjaszem”. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że przede wszystkim chciał, aby ludzie sami doszli do tego wniosku. Zresztą wiemy, że niektórym się udało. Tak naprawdę, kiedy sami dojdziemy do jakiejś prawdy, do jakiegoś wniosku, to lepiej ją zapamiętujemy, może na dłużej w nas zostaje. Myślę, że to, że Jezus również nie używał wprost takiego sformułowania „jestem Bogiem”, jest taką kwestią kulturową, ponieważ podobnie jak u nas, gdyby ktoś, nie wiem, teraz na przykład wyszedł tutaj na środek i ogłosił, że jest Bogiem, to no, prawdopodobnie w najlepszym przypadku zostałby wyśmiany i zignorowany. I tak samo Jezus nie robił tego i nie komunikował tego w ten sposób. Tak naprawdę Jezus bardziej zachowywał się i wypowiadał się jak Bóg. Czyli Jego postępowanie, Jego zachowanie świadczyło o tym, kim jest, a nie tylko Jego słowa. Choć jak zobaczymy, słowa również. Tak naprawdę te sformułowania czy sposób zachowania były tożsame ze stwierdzeniami o tym, że jest Bogiem. Jeśli chodzi jeszcze o te dowody biblijne na boskość Jezusa, to jest jakby kilka kategorii takich dowodów. Pierwsza z tych kategorii to są imiona czy określenia Boga, które są stosowane do Jezusa. Druga z tych kategorii to są atrybuty Boga, które Jezus posiadał. Trzecia kategoria to autorytet Boga, z którego Jezus korzystał. Nie wiem, czy powiedziałem, czy są cztery, w każdym razie są trzy kategorie tych dowodów biblijnych. Właśnie te trzy, które wymieniłem. I teraz w każdej z tych kategorii podam tylko tak naprawdę przykłady, ponieważ jest ich zbyt dużo, żeby nad każdą się jakoś bardzo długo rozwijać. Więc pierwsza z tych kategorii dowodów biblijnych to są imiona i tytuły Boga. Zobaczymy zaraz, że Jezus przyjął starotestamentowe imiona i tytuły Boga i pozwalał nazywać siebie w ten sposób i używać tych określeń w stosunku do siebie. Widzimy to na przykład po reakcjach przywódców izraelskich. Widzimy to, że Jezus uważał siebie za Boga i wcale się z tym nie krył. Tak naprawdę dawał to wszem i wobec do zrozumienia. I pierwsze takie określenie, nad którym się pochylimy, to jest tak zwany tetragram, czyli cztery litery hebrajskie, tak zwane ychy wychy, które my czytamy jako Jahwe lub Jehowa. I po raz pierwszy to imię, to określenie Boga pojawia się w trzeciej księdze Mojżeszowej. W drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale trzecim, werset od 14 do 15, jest tam opisane tak. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. W tym fragmencie Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako jestem, który jestem, albo będę, który będę. I w 14 wersecie również jak gdyby to imię Boga jest skrócone do prostego jestem. Natomiast dalej w wersecie 15 pojawia się właściwy ten tetragram ychy-wychy. I to również jest słowo, które pochodzi od czasownika być i również często jest tłumaczone jako jestem albo jako pan. W ogóle ten fragment, ten 14-15 werset jest dość trudnym fragmentem, jest różnie tłumaczonym. I to imię Boga, to ychy-wychy, które my czytamy przeważnie jako Jahwe, Żydzi uważali za tak święte, że w ogóle obawiali się wymawiać tego imienia. Ze względu na brak samogłosek w języku hebrajskim, w zapisie języka hebrajskiego, tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak to imię Boga wymawiać w naszych czasach. Do naszych czasów nie przetrwała prawidłowa wymowa tego imienia. Natomiast co jest tutaj bardzo ciekawego? Jest taki przekład, który na pewno znacie, Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, który powstał między 250 a 150 rokiem przed Chrystusem w Aleksandrii też, w Egipcie. Wiemy również, że Grekom posługiwał się zarówno Pan Jezus, jak i Jego uczniowie, współcześni ludzie w ogóle. I co jest ciekawego właśnie, w tym tłumaczeniu, w ten trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej 14-15, tam w tym miejscu, gdzie występuje słowo jestem, w wersecie 14, jest ono przetłumaczone jako greckie sformułowanie ego eimi. Czyli można na tej podstawie wysnuć wniosek, że to sformułowanie w Grece było odpowiednikiem hebrajskiego ychy-wychy, tego tetragramu. I teraz to sformułowanie greckie ego eimi posiada dwa znaczenia. Pierwsze pospolite, a drugie możemy powiedzieć święte. Pospolite znaczenie występuje na przykład, również występuje w Biblii, w Ewangelii Jana 9:9, kiedy uzdrowiony przez Jezusa żebrak się wypowiada i tam padają takie słowa. Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. I to właśnie to stwierdzenie, to ja, to potwierdzenie tego człowieka, że to rzeczywiście jego tożsamości, to jest właśnie, tam jest użyte to ego eimi w tym takim znaczeniu pospolitym. Natomiast drugie znaczenie ego eimi, to jest to znaczenie święte, znaczenie boskie i ono znaczy ja jestem. I teraz możemy zobaczyć, w jaki sposób Jezus stosował te słowa. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 8 rozdział. Przeczytam teraz z przykładu tego E i B. Kilka fragmentów. Werset 24, 25, 28 i potem 53 do 59. Powiedziałem, od 24 zaczynam. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Pytali go zatem, kim ty jesteś? Przede wszystkim tym, za kogo się podają, odpowiedział Jezus. Teraz 28 werset. Wówczas Jezus powiedział im, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. I teraz 53 do 59. Wówczas Żydzi powiedzieli, teraz jesteśmy pewni, że masz demona. Umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa twoje słowo, nigdy nie umrze. Może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również poumierali? Za kogo ty się uważasz? Jezus odpowiedział, jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To mój ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie rozpoznaliście go, ale ja go znam. A gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym takim samym kłamcą jak wy. Ja jednak go znam i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, gdy zobaczył mój dzień. Zobaczył go też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego, Nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Wówczas Jezus powiedział, ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Widzimy tutaj, że w tych fragmentach, które przeczytaliśmy, wielokrotnie pada to sformułowanie ja jestem. To jest właśnie to ego eimi, tak to w oryginale greckim jest zapisane. Widzimy również, że na koniec tej dłuższej wypowiedzi Pana Jezusa Żydzi chcieli go ukamienować. Ukamienowanie to w prawie żydowskim jest między innymi kara za bluźnierstwo. No i właśnie, dlaczego Żydzi chcieli ukamienować Pana Jezusa, ale dopiero za trzecim razem, kiedy użył tego sformułowania, czy dopiero na samym końcu, kiedy już trzy razy zdążył użyć tego sformułowania ego eimi. Widzimy, że cały ten fragment dotyczy tak naprawdę tożsamości Jezusa. Tłumaczy on Żydom, kim tak naprawdę jest. I te wcześniejsze wypowiedzi, ja jestem, oni rozumieli jako to zwykłe ja jestem, to pospolite znaczenie. Tylko i dopiero wtedy, kiedy na samym końcu powiedział, że ja jestem pierwej czy wcześniej niż Abraham, zrozumieli, że Jezus używa tego ego eimi w tym znaczeniu drugim, w tym znaczeniu boskim. I dopiero wtedy porwali kamienie i chcieli go ukrzyżować, ukamienować, ponieważ zrozumieli, co tak naprawdę starał im się przekazać. Widzimy, że nawet w tym wersecie 25, kiedy Jezus powiedział, ja jestem, to oni się dopytywali, kimże ty jesteś? Nie rozumieli na początku, o czym mówi Jezus, ale zrozumieli dopiero na samym końcu. Możemy zobaczyć jeszcze jeden taki argument dostarczany przez przeciwników Jezusa. On również jest zapisany w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. W wersetach 30 do 33. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Żydzi znów chwycili za kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus zapytał ich, pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł chcecie mnie ukamienować? Żydzi odpowiedzieli, nie chcemy cię ukamienować za dobre dzieło, ale za obrazę Boga oraz za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Widzimy więc, że konflikt pomiędzy przywódcami żydowskimi a Jezusem dotyczył nie jego uczynków, nie tych dobrych rzeczy, które robił, ale jego tożsamości, jego twierdzeń na temat tego, kim był. I żydowscy przywódcy, Żydzi w ogóle nie mieli wątpliwości, że Jezus podaje się za Boga. Ich złość nie miałaby sensu, gdyby uważali, że Jezus podaje się za zwykłego człowieka, czy za jakiegoś anioła, czy Boga przez małe b. Oni rozumieli, że Jezus podaje się za tego samego Boga, w którego oni wierzyli, o którym oni mówili, że jest ich Bogiem. Możemy zobaczyć również inne miejsca, w których to imię Boga Jahwe, Ychy-Wychy, jest stosowane w stosunku do Jezusa. Na przykład w 40 rozdziale Izajasza, 3 werset, mówi tak. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Tu również jest użyte Jahwe w języku hebrajskim. I teraz w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, wersety 2-4, jest napisane, jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Więc w Izajaszu występuje ten tetragram, natomiast w interpretacji Marka ten fragment jest zastosowany, czy został wypełniony, to proroctwo zostało wypełnione przez Jana Chrzciciela, który przygotowywał drogę dla Jezusa. A więc musimy stąd wyciągnąć oczywisty wniosek, że Marek twierdzi, że Jezus jest tym Jahwe, przed którym jest przygotowywana droga, o którym pisał Izajasz. Inny podobny fragment, księga Joela 3:5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Tutaj również występuje ten tetragram, Jahwe. I z kolei te słowa Paweł odnosi do Jezusa w liście do Rzymian 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Natomiast Piotr, są zapisane jego słowa w Dziejach Apostolskich, rozdziale 2, wersecie 21 i 38, najpierw ten 21 werset, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, i ten 38 werset, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Widzimy więc, że w księdze Joela jest napisane, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, imienia Pana, będzie wybawiony. Natomiast zarówno Paweł, jak i Piotr twierdzą, że to wzywanie imienia Jezusa jest tym, co daje ludziom zbawienie, co daje ludziom usprawiedliwienie. Więc znowu musimy postawić znak równości pomiędzy tym Jahwe z proroctwa z księgi Joela, a tym Jezusem, do którego te słowa odnoszą Paweł i Piotr. Więc widzimy, że to nie są byle jakieś świadectwa, tylko poważni, wiarygodni świadkowie, tacy jak właśnie Marek, ewangelista, Paweł i Piotr, potwierdzają, że Jezus i Jahwe to są te same osoby. No i jeżeli ktoś odrzuci boskość Jezusa, to w jaki sposób musi te fragmenty wytłumaczyć? Musi wyjaśnić, dlaczego określenie Jahwe jest stosowane do Jezusa. Kolejne określenie to jest greckie Theos, które jest odpowiednikiem hebrajskiego Elohim i jest zazwyczaj w naszych Bibliach tłumaczone jako Bóg, po prostu jako Bóg. Jest w Nowym Testamencie użyte setki razy i tutaj zobaczymy też sobie na jakby dwa przykłady użycia tego słowa. Pierwszy z tych przykładów jest też w Ewangelii Jana, to jest werset 1:1. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to, że ten fragment odnosi się do Jezusa, możemy stwierdzić na podstawie fragmentu na przykład 14, wersetu 14 z pierwszego rozdziału. Słowo zatem stało się ciałem pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego zrodzonego, który pochodzi od jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. I werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Czyli widzimy, że to Słowo i Jezus, to są, że Słowo oznacza Jezusa. I widzimy również, że Słowo jest nazwane Bogiem. Trudno o bardziej wyraźne stwierdzenie boskości Jezusa niż w tym pierwszym wersecie. Tutaj jednak trzeba jakby takie słowo ostrzeżenia, że na przykład w tych pismach Świadków Jehowy, w Nowym Testamencie Świadków Jehowy, to sformułowanie, że Słowo było Bogiem, jest przetłumaczone jako Bogiem z małej litery, albo w wersji angielskiej was a God, czyli jest tam użyty taki, jest rodzajnik nieokreślony. Czyli jak gdyby to słowo Bóg jest tak jakby umniejszone, czy osoba Jezusa jest umniejszona, że to jest jakby taki mniejszy Bóg. Natomiast trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o oryginalną Grekę, to takie sformułowanie, takie tłumaczenie nie ma żadnego uzasadnienia i jest przez biblistów określane jako wielki błąd i wielkie nadużycie. Ale co tutaj jest bardzo ciekawego, że również w Ewangelii Jana mamy jeszcze jeden fragment w 20 rozdziale, kiedy z kolei Tomasz odnosi się do Jezusa. 20 rozdział i wersety 27-28. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał, mój Pan i mój Bóg. Widzimy, że tutaj Tomasz, zresztą nazywany niewiernym, dostarcza dowodu na boskość Jezusa swoim pełnym mocy i przekonania stwierdzeniem. Jezus zresztą wcale Tomasza nie gani za to stwierdzenie, ale raczej pochwala tych, którzy podobnie jak Tomasz uwierzą w taki sam sposób, jak on uwierzył. No i widzimy też tutaj pewną logiczną spójność w Ewangelii Jana, która zaczyna się stwierdzeniem, że Jezus jest Bogiem i pod koniec tej Ewangelii również pada takie pełne mocy stwierdzenie. I też taka ciekawostka, że tutaj nie ma, Bóg jest już na przykład w pismach Świadków Jehowy jest napisany z wielkiej litery i nie ma żadnego komentarza ani wyjaśnienia do tego, chociaż całe te pisma obfitują w wiele różnych przypisów. Więc widzimy, że Ewangelia Jana jest objęta taką klamrą i w ogóle jest wiele, bardzo wiele fragmentów w niej, które dotyczą boskości Jezusa. I w tych właśnie fragmentach, w tym pierwszym i 20 rozdziale między innymi jest użyte to greckie słowo Theos w odniesieniu do Jezusa. Kolejne określenie zastosowane do Pana Jezusa W księdze Izajasza w rozdziale 7, werset 14 brzmi tak. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. I teraz Ewangelia Mateusza 1,23. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Więc to imię Immanuel albo Emmanuel oznacza, to imię oznacza Bóg z nami. Jest to tytuł, który został nadany Panu Jezusowi. I wiemy, że imię w tamtych czasach to jest coś znacznie więcej niż tylko identyfikator, niż jakiś numerek katalogowy, żeby określić jakąś osobę, ale imiona, zwłaszcza imiona czy określenia Boga, wskazują na naturę, na osobisty charakter tej osoby, która je nosi. Więc jaki sens miałoby nadawanie Jezusowi tego imienia Immanuel, Bóg z nami, jeżeli obecność Jezusa wśród nas, wśród ludzi, nie byłaby tożsama z obecnością Boga? Jest to bez sensu po prostu, niewytłumaczalne. Podobnie w księdze Izajasza 9,6 jest fragment, właściwie 9,5. Albowiem dziecię się wam narodziło, syn został wam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem prawdziwy doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. I tutaj z kolei do Jezusa, ponieważ syn nie może być kimś innym niż Jezus, są zastosowane określenia m.in. Bóg mocny czy odwieczny ojciec. I również tutaj widzimy, że to imię, to określenie wyraża naturę osoby, która miała je nosić, czy już wtedy właściwie je nosiła. Po co te określenia miałyby być nadawane Jezusowi? Jaki by był tego cel, jeśli nie taki, aby wyrazić jego prawdziwą naturę? To, że jego prawdziwa natura jest naturą Boga. Jeszcze jedno określenie. W Starym Testamencie Bóg Jahwe jest określany w taki sposób. Izajasz 41,4. Kto zdziałał, to i uczyni. Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również ja będę. I Izajasz 48,12. Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem. Ja sam, ja jestem pierwszy, ja również ostatni. Z kolei w Nowym Testamencie, w objawieniu Jana 1,8, do Boga są zastosowane takie słowa. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Natomiast do Jezusa, również w objawieniu Jana, są zastosowane następujące fragmenty. Objawienie 1,17. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać, Jam jest pierwszy i ostatni. Objawienie 2,8. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. I objawienie 22:12-16. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Widzimy więc, że to określenie pierwszy i ostatni, alfa i omega, jest zarówno stosowane do starotestamentowego Boga, tak możemy powiedzieć, jest zapisana w Starym Testamencie, i dokładnie te same określenia są stosowane w Nowym Testamencie do Jezusa. Jak to jest możliwe, żeby dwie osoby były alfą i omegą? Żeby były pierwszym i ostatnim? Jak to jest możliwe, żeby ktoś, kto jest w ten sposób określany, nie był Bogiem? Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Do Jezusa jest również stosowane w Nowym Testamencie określenie Pan, które jest przetłumaczone u nas jako Pan w naszych Bibliach, to pochodzi zazwyczaj z greckiego, znaczy greckie słowo kyrios albo kurios jest w ten sposób tłumaczone, to jest z kolei odpowiednik hebrajskiego Adonai. I tutaj również moglibyśmy przytoczyć wiele fragmentów, w których to sformułowanie jest użyte w stosunku do Pana Jezusa. Natomiast może na tym poprzestaniemy, że właśnie zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym to określenie Pan jest stosowane zarówno do tego Boga jakby starotestamentowego, czy o którym czytamy w Starym Testamencie, jak również jest ono stosowane do Jezusa. I wiecie, jest mnóstwo również innych określeń, właśnie gdzie występuje taka pewna symetria, które są zarówno stosowane do Boga w Starym Testamencie, jak i później są stosowane do Jezusa. Nie będę już rozwijał wszystkich tych określeń, Tylko może przeczytam, że w ten sposób jest starotestamentowy Bóg i Jezus są określane jako zbawca, jako król, jako sędzia, jako światło, jako skała, jako odkupiciel, małżonek, pasterz, stwórca, dawca życia, przebaczający grzechy i uzdrowiciel. Wiecie, każdy z tych określeń można by było rozwinąć, porównać fragmenty i zobaczyć, że stosuje się i do Boga Jahwe, i do Jezusa. Nie będę już teraz tego robił. Jest taki jeszcze jeden ciekawy argument dotyczący boskości Jezusa, ponieważ też czytaliśmy tutaj w niektórych tych fragmentach, również możemy o tym przeczytać w Jana 3,16, że Jezus jest Synem Bożym i jest jednorodzony. Ja przeczytam ten Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc czytamy, że Jezus jest Synem Bożym i został zrodzony. Natomiast wiemy, że nie został stworzony. Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest różnica pomiędzy zrodzeniem a stworzeniem? Co z tego wynika, że Jezus został zrodzony, a nie stworzony? Tworzy się coś, co jest innego rodzaju niż my sami, tak? Na przykład Bóg stworzył świat, Bóg stworzył aniołów, stworzył ludzi, ale my, ludzie, również możemy coś stworzyć. Na przykład możemy stworzyć piosenkę, możemy stworzyć statek kosmiczny, kazanie nawet można stworzyć, tak? To jest coś, co my możemy zrobić, co jest na pewno innego rodzaju niż my sami. Natomiast zradza się, czy rodzi się coś, co jest tego samego rodzaju, tej samej natury, co my sami. No i tak na przykład ludzie rodzą małych ludzi, tak? Z całą pewnością mogę powiedzieć, że dwójka moich dzieci jest absolutnie tak samo ludźmi jak ja. Również na przykład żyrafy rodzą małe żyrafy, a małe hipopotamy rodzą hipopotamy. Skąd więc mogłoby się pojawić przypuszczenie, że Bóg zrodził kogoś innego, kogoś, kto jest inny pod względem rodzaju i natury niż on sam? Jaki ma sens to, że na przykład Bóg zrodziłby na przykład anioła, czy jakiegoś Boga przez małe B, czy gorszego Boga? Właśnie to, że Jezus jest określony jako jednorodzony, jako Syn Boży, podkreśla również Jego boskość, Jego boską naturę, ponieważ samo słowo zrodzenie implikuje to, że ktoś, kto się rodzi, jest tej samej natury, co Jego Ojciec. Jakby kolejna z takich kategorii dotyczących boskości Jezusa, nie będę już tutaj rozwijał tego, wspominałem wcześniej o atrybutach Boga. Jezusowi jest przypisywany atrybut wszechobecności, atrybut wszechwiedzy, wszechmocy, prabytu, wieczności, niezmienności. Jeśli chodzi o tą wszechobecność, to na przykład o Jezusie jest powiedziane, napisane w Nowym Testamencie, że mieszka w sercach wierzących. Również jest napisane, gdzie dwóch lub trzech gromadzi, Pan Jezus to mówi, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem. To jest atrybut wszechobecności. Kto, jeśli nie Bóg, jest wszechobecny? To tylko taki jeden z przykładów na atrybut Boga, który Jezus posiada, który jest Jezusowi przypisywany. I trzecia kategoria dowodów boskości Jezusa, o której wspomniałem, to jest autorytet Boga, czyli to, że Jezus korzystał z tego autorytetu. I jeden z przykładów na to jest to, że Jezus przyjmował cześć od wierzących. I tutaj kilka ciekawych fragmentów. Izajasz 45, 22-24. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. A więc czytamy tutaj, że jedynie przed Bogiem zegnie się wszelkie kolano. I teraz list do Filipian 2:10-11. Aby na imię Jezusa, uwaga, zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli w Starym Testamencie czytamy, że jedynie przed Bogiem zegnie się wszelkie kolano. Natomiast w Nowym Testamencie, w liście do Filipian, czytamy, że to przed Jezusem zegnie się wszelkie kolano. Co to oznacza? Oznacza to, że Jezus jest tym samym Bogiem, który jest opisany w księdze Izajasza i że Jemu należy się boska cześć i to boska cześć od wszelkiego stworzenia, że przed Nim jako przed Bogiem zegnie się wszelkie kolano. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to, że Biblia sobie sama zaprzecza. Nie da się pogodzić tych dwóch fragmentów inaczej jak w ten sposób, że Jezus jest Bogiem. Inny fragment, Jana 5,23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Widzimy więc, że Pan Jezus sam mówi o tym, że powinna być oddawana cześć taka sama jak Ojcu. Wiemy, że Pan Jezus tą cześć przyjmował. Natomiast znajdujemy też w Biblii przykłady ludzi, którym próbowano taką cześć boską oddać, ale które jej nie przyjęli. W przeciwieństwie do Pana Jezusa, który nie miał z tym żadnego problemu. Na przykład Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, gdzie jest Piotr, spotkanie Piotra i Korneliusza, gdzie Korneliusz pokłonił się przed Piotrem, na co Piotr zareagował gwałtownie, podniósł Korneliusza, nie pozwolił sobie oddawać tej czci. Czy w Księdze Objawienia, 19:10, gdzie Jan upada przed aniołem, na co również anioł się nie zgadza. Widzimy, że ta boska cześć należy się tylko Bogu i tylko Bóg może ją zaakceptować, a Jezus ją akceptował. Zresztą sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 4:10, wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czyli Pan Jezus upomniał szatana, że tylko Bogu należy się pokłon, że tylko Jemu należy się cześć, a później tą cześć przyjmował od swoich uczniów, od innych wierzących. Jeśli chodzi o inne przejawy autorytetu Boga w służbie Jezusa, w życiu Jezusa, to wiemy, że Pan Jezus miał moc, aby wzbudzić samego z siebie zmartwych. Wiemy o tym, już wspominałem, że przemawiał jak Bóg, przemawiał z autorytetem. Ale już nie będę rozwijał tych kwestii. Teraz druga część, czyli wersety problematyczne, które mogą pozornie posłużyć jako pewne jakieś kontrargumenty czy kwestie dyskusyjne w zagadnieniu boskości Jezusa. Ja skupię się tylko na kilku z większej ilości fragmentów w tej kategorii, natomiast same zasady interpretacji można zastosować w zasadzie takie same. Pierwszy z tych fragmentów to jest Jan 14:28. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Czyli czytamy w tym fragmencie, że Ojciec jest większy, Jezus sam mówi o tym, że Ojciec jest większy niż On. No i to może rodzić jakieś potencjalne problemy, no bo skoro Jezus sam stwierdza, że Ojciec jest większy od Niego, to może to oznacza, że Jezus nie jest Bogiem, że jest kimś niższym, kimś mniejszym. Natomiast musimy pamiętać, że w momencie, kiedy Jezus wypowiada te słowa, to jest to sytuacja, ta sytuacja, w której się znajduje, to jest sytuacja, kiedy On zdecydował się na rolę sługi podczas swojego pobytu na ziemi i sam zrezygnował z tego, co posiadał. Sam przyjął niższą pozycję, niż posiadał Ojciec na jakiś czas. Wiemy, że stając się człowiekiem, bardzo się upokorzył, zdecydował się na hańbę, na cierpienie, na ubóstwo. A więc Jezus odnosi te słowa do swojej tymczasowej pozycji, a nie do swojej istoty, nie do swojej natury. W całej tej mowie pożegnalnej, z której fragment teraz czytaliśmy, czy w swojej modlitwie arcykapłańskiej, Jezus przedstawia siebie jako sługę swojego Ojca, od którego otrzymał polecenie, od którego otrzymał pewną misję i dla którego chwały wszystko czynił i też również przed którym ma zdać sprawę. I w tym sensie rzeczywiście Ojciec jest większy niż Jezus. Jezus również przez cały czas swojego pobytu na ziemi był zależny od Ojca i poddał się ludzkim ograniczeniom, a więc kiedy Jezus mówi o swoim odejściu do Ojca, mówi o zmianie tej sytuacji, w której się znajdował, na lepszą, ponieważ sytuacja, w której znajdował się Ojciec, miejsce, w którym się znajdował Ojciec, było znacznie przyjemniejsze i ciekawsze i pod każdym względem wygodniejsze niż to, w którym znajdował się Jezus. A więc Ojciec był większy od Jezusa pod względem oficjalnie zajmowanej pozycji, jak i tego, co go otaczało. A więc Jezus w tym momencie jedynie tłumaczy i uzasadnia fakt tego i uzasadnia swoim uczniom, dlaczego jest to dobre, że pójdzie on do Ojca i dlaczego tego pragnie. Drugi problematyczny fragment. Pierwszy list Koryntian, 11:3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Widzimy, że jest tutaj przedstawiona pewna hierarchia i jest napisane, że Bóg jest głową Chrystusa, co również zakłada to, że Chrystus jest w jakiś sposób w tej hierarchii niżej, że Syn jest niżej od Boga i również pozornie mogłoby posłużyć do zaprzeczenia na przykład boskości Jezusa. Natomiast pamiętajmy, że również w małżeństwie występuje podobna hierarchia, o której zresztą tutaj czytamy, bo nie tylko czytamy o tym, że Bóg jest głową Chrystusa, ale również o tym, że mąż jest głową żony. I co to znaczy, że mąż jest głową żony? Co to znaczy, że w małżeństwie, przynajmniej w chrześcijańskim małżeństwie, występuje taka hierarchia? Czy to oznacza, że żona jest kimś gorszym, albo że nie jest człowiekiem, tak samo jak mężczyzna? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że jest równa co do godności mężczyźnie. Po prostu kobieta i mężczyzna mają w małżeństwie, w ogóle w życiu, inną rolę, którą spełniają. Albo inny przykład. Również między ojcem a synem ziemskim również występuje pewnego rodzaju hierarchia, czy zależność w takim sensie, że syn jest zobowiązany i okazuje szacunek swojemu ziemskiemu ojcu. Nawet jeżeli jest dorosły i niezależny, to wciąż po prostu jest w pewien sposób poddany, czy okazuje szacunek swojemu ojcu, słucha jego opinii czy rad. Czy to oznacza, że ten syn jest kimś gorszym niż ojciec? Oczywiście, że nie. I tak samo jest pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. To są różne osoby, które mają różne role, które pełnią różne role. I tak samo jak w przypadku ziemskich ojców i synów, syn otacza swojego ojca szacunkiem, otacza go chwałą. I tak jak mówię, pełnią oni różne role i jest między nimi taka zależność, która w żaden sposób nie zaprzecza boskości Jezusa, tego, że jest on z natury tą samą osobą, co jego ojciec. I trzeci fragment, trudny, to jest na przykład Ewangelia Marka 13:32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Tutaj na podstawie tego fragmentu moglibyśmy wyciągnąć wniosek, jakoby wiedza Jezusa była ograniczona. Zresztą sam Jezus mówi, że jego wiedza jest ograniczona. Ale tutaj jest to podobna sytuacja jak ta, o której czytaliśmy wcześniej. Kiedy Jezus jest na ziemi, kiedy jest poddany ludzkim ograniczeniom, kiedy jest zależny od Ojca, przyjął tą rolę sługi i rzeczywiście widzimy, że w tym czasie jego wiedza, na przykład co do tego dnia ostatecznego, mogła być ograniczona, że on tej wiedzy nie posiadał, ale nie znaczy to, że w ogóle, na przykład teraz, kiedy jest w niebie, również tego nie wie. Więc tymczasowy brak wiedzy nie odbiera mu równości Bogu co do natury. Podobny fragment jest w Objawieniu 1.1, gdzie jest napisane: objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. I to jest jeszcze ciekawszy fragment i moglibyśmy powiedzieć, że nawet trudniejszy, ponieważ czytamy tutaj o objawieniu Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Czyli można tutaj powiedzieć, że jakby Jezus Chrystus nie miał tego objawienia, które później przekazał Janowi. No i to już jest jakby moment po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, więc nawet nie możemy tego uzasadnić tym, że był ograniczony przez swoją ludzką naturę, czy przez ten czas pobytu na ziemi. Natomiast musimy pamiętać, że Jezus podczas całej swojej służby pełnił rolę pośrednika, tak? Mówiliśmy, że pełnił rolę sługi i przekazywał ludziom to wszystko, co Ojciec dał mu do przekazania. To nie znaczy, że Jezus tego wcześniej nie wiedział, ale on stosował się do poleceń swojego Ojca i w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie mówił ludziom dokładnie to, na co byli przygotowani i co byli w stanie usłyszeć, a czasem nawet mówił, że nie są gotowi na to, żeby pewne rzeczy usłyszeć i żeby pewne rzeczy im tłumaczyć. One zostały im objawione dopiero później. Widzimy więc pewną spójność, jeśli chodzi o rolę Jezusa, że on dalej jest tym pośrednikiem, który bierze objawienie i przekazuje je ludziom, tak? A więc to, że to objawienie wziął od Boga, nie znaczy, że nie znał tych prawd, że nie znał tych rzeczy, a jedynie, że w tym momencie Ojciec nakazał mu objawić ludziom właśnie to. Widzimy więc również, że ten fragment wcale nie zaprzecza boskości Jezusa i wcale na jego podstawie nie można wyciągnąć wniosku, że wiedza Jezusa była ograniczona. Więc tyle, jeśli chodzi o takie biblijne dowody boskości Pana Jezusa. Teraz jeszcze chwilę chciałem się zastanowić, co dla nas z tego wynika. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam Pana Jezusa jako tego Boga Ychwychy, tego Boga Jahwe, który posiada tytuły, posiada atrybuty i autorytet Boga. Mam nadzieję, że również popatrzyliście na te fragmenty, które może czytamy od czasu do czasu, ale że popatrzyliście na nie z takiej troszkę innej perspektywy, bo bo niektóre z nich jakby potwierdzają, czy mówią o boskości Jezusa, ale nie wprost. Trzeba je dopiero zestawić na przykład z innymi fragmentami, żeby to zobaczyć. Chciałem też wyraźnie powiedzieć, że ten materiał dowodowy, ten biblijny materiał dowodowy potwierdzający boskość Jezusa jest absolutnie przygniatający. Ja tutaj tylko tak naprawdę liznąłem temat i wybrałem takie fragmenty najbardziej, może nie wiem, wyraziste, czy po prostu jakieś przykładowe, ale to tak naprawdę jest spokojnie temat na jednodniową konferencję. Jest po prostu ten materiał jest przygniatający, biblijny, który mówi o tym, że Jezus jest Bogiem. I tak naprawdę tylko zła wola człowieka, który z tym materiałem się zapozna, może zdecydować o tym, że to odrzuci. Zresztą tak wiemy było w przypadku faryzeuszy czy uczonych w piśmie, że oni rozpoznali Mesjasza w Jezusie, ale ich zła wola spowodowała, że odrzucili te twierdzenia Jezusa. Ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, że ktoś, kto się z tym zapozna, z tym materiałem biblijnym dotyczącym boskości Jezusa i nie uwierzy, popełnia intelektualne samobójstwo. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Dlaczego również ta sprawa boskości Jezusa jest dla nas taka istotna? W pierwszym liście Piotra 3,15 jest napisane: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszych. A więc Pismo Święte wzywa nas do tego, abyśmy byli gotowi do obrony, gotowi do wytłumaczenia się. I też tak jak mówiliśmy, są ludzie, którzy nie wierzą w to, o czym tutaj mówimy. I powinniśmy być przygotowani, powinniśmy być gotowi do rozmowy z nimi i do tego, żeby pokazać im na podstawie Słowa Bożego, że Jezus jest Bogiem. To, w co wierzymy, ma mocne podstawy, że to nie jest wyssane z palca, że to nie jest wymyślone. Że Jezus jako Bóg jest po prostu wiarygodny. No i ostatnia sprawa. Czy można nie wierzyć w to, że Jezus jest Bogiem i być zbawionym? Takie sobie zadałem pytanie. To jest tak naprawdę pytanie o to, co to znaczy uwierzyć w Jezusa albo uwierzyć Jezusowi. To znaczy między innymi w to, aby uwierzyć w to, kim jest, w to, kim On jest. Widzieliśmy w tych fragmentach, że Jezus bardzo mocno akcentował kwestię swojej tożsamości. Na przykład używał tego sformułowania ja jestem. Pytał swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Jezus bardzo mocno podkreślał sprawę swojej tożsamości. A więc ta tożsamość Jezusa jest wyzwaniem i pytaniem skierowanym do każdego z nas. Do każdego z nas Jezus kieruje to zapytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Nie da się odrzucić boskości Jezusa i równocześnie wierzyć w Niego w taki sposób, jak On tego oczekuje. Nie da się odrzucić boskości Jezusa i wierzyć w Niego w taki sposób, jaki daje zbawienie. To jest sprzeczne i niemożliwe. Bo ktoś, kto odrzuca boskość Jezusa, twierdzi, że Bóg kłamie i że Jego Słowo jest nieprawdziwe. Pan Jezus jest nie tylko Bogiem, ale Biblia określa Go również jako naszego brata, jako naszego przyjaciela, jako naszego pomocnika. W ogóle Bóg jest najwspanialszą istotą, jaka kiedykolwiek istniała. I sam Jezus, który jest Bogiem, chce być blisko nas, chce z nami mieć relacje, chce się z nami spotykać, rozmawiać, chce brać udział w naszym życiu. Mało tego, on chce być naszym życiem. I czy to nie jest niezwykłe? Czy to nie jest wspaniałe, że najwspanialsza istota we wszechświecie, sam Bóg, chce być blisko z nas, blisko nas, blisko każdego dnia, chce być naszym bratem i przyjacielem? Moim zdaniem to jest coś wspaniałego. Amen.